Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy i pozdrawiamy z Lublina. W dzisiejszej audycji gościmy panią Anetę Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej, z którą porozmawiamy m.in. o książkach poświęconych zdrowiu i naturalnym metodom leczenia. Przypominam, że wyczerpujące informacje o każdej z omawianych dziś publikacji znajdują się na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, spotykamy się w najpiękniejszej porze roku, która niestety bezlitośnie obnaża wszystkie niepotrzebne kilogramy zdobyte w czasie zimy.
Nadwaga to nie problem wyglądu, ale przede wszystkim zdrowia. Proszę tylko pomyśleć, ile osób cierpi na choroby będące powikłaniem nadwagi. Cukrzycę, nadciśnienie, nadmiar cholesterolu, wady postawy, miażdżycę, zawał serca, depresję, stłuszczenie wątroby, bezdechy nocne. Może warto w czasie obfitości owoców i warzyw spróbować zmienić nasze nawyki żywieniowe i zrzucić nieco kilogramów.
Krótko mówiąc, powinniśmy tak jeść, by naszym organizm dostarczyć wszystkie potrzebne składniki, przede wszystkim mikroelementy i witaminy, a jednocześnie nie dopuścić do nadwagi.
Tak, propozycję takiego właśnie żywienia przedstawia dr David Ludwig w książce pod tytułem Wiecznie głodny. Za jej motto mogłoby posłużyć przysłowie nie kop sobie grobu własnym widelcem. Autor, który przez wiele lat pracy w Instytucie Medycznym na Harvardzie zajmował się problemem otyłości, proponuje zupełnie inne spojrzenie na odchudzanie, nie skupiające się na liczeniu kalorii, lecz przestawienie na inne tory całego metabolizmu. Co więcej, dieta prezentowana w książce Wiecznie głodny jest trochę retro. Nawiązuje do tradycyjnej, solidnej kuchni, ale zaktualizowanej o współczesne smaki i uwzględniającej najnowsze osiągnięcia medycyny. Choć nie jesteśmy głodni, chudniemy i czujemy się lepiej. Drugą książką, którą chciałabym zaproponować w tym temacie, jest Ziołowa klinika odchudzania Zbigniewa Tomasza Nowaka. Autor nie oferuje diety cud, lecz pokazuje, jak w świecie roślin znaleźć sprzymierzeńca do walki z otyłością. Czytelnicy Ziołowej Kliniki Odchudzania dowiedzą się z niej, co to jest indeks glikemiczny i dlaczego jest tak ważne, jak odbudować florę bakteryjną oraz jakie zioła wspomagają układ trawienny.
Dziś po raz kolejny chcemy zachęcić słuchaczy do sięgnięcia po zioła.
Oczywiście. Zażywanie chemicznych farmaceutyków powoduje wiele ubocznych skutków, a przecież często, choć oczywiście nie we wszystkich przypadkach, możemy je zastąpić specyfikami naturalnymi. Niemal każda roślina kryje w sobie dobroczynne i lecznicze właściwości. Cóż z tego, skoro przynoszący miliardowe zyski rynek farmaceutyczny, drapieżny i ekspansywny, wyparł z rynku około 25 tysięcy naturalnych środków leczniczych.
Jakie książki moglibyśmy zaproponować słuchaczom, którzy chcą po raz pierwszy sięgnąć po zioła?
Doskonałymi przewodnikami po świecie ziół są książki wspomnianego Zbigniewa Tomasza Nowaka, na przykład Ziołowa apteka seniora. Autor uczy najlepszej profilaktyki, bezpiecznej, nieinwazyjnej i czerpiącej z leczniczej mocy natury. Jest to szczególnie ważne w przypadku ludzi starszych, którzy przyjmują wiele leków, a większa ilość leków to także zwielokrotniona ilość działań niepożądanych. Statystyki są dramatyczne. Przyczyną 10% przyjęć do szpitala osób starszych są powikłania polekowe, tak zwany geriatryczny zespół jatrogenny. Uważa się, że jest on przyczyną 20% zgonów u osób w wieku podeszłym. Wszystkie te informacje powinny nas skłonić do sięgnięcia po środki słabiej działające, ale u osób starszych bardzo skuteczne. Po zioła. Zamiast kupować drogie i szkodliwe leki czy suplementy, zachęćmy lepiej naszych dziadków i babcie do sięgnięcia po książkę Ziołowa apteka seniora.
A co możemy zrobić, jeśli już mamy organizm wyczerpany lekami i złym odżywianiem?
Nagromadzenie toksyn w organizmie prowadzi do poważnych chorób, łącznie z nowotworami, do szybkiego starzenia się, a nawet przedwczesnej śmierci. W tej sytuacji konieczna jest detoksykacja, czyli, prosto mówiąc, odtrucie organizmu za pomocą kuracji ziołowych, owocowych i warzywnych. I tu znów przychodzi nam z pomocą Zbigniew Tomasz Nowak w książce Odtrój organizm i żyj dłużej. Autor proponuje w niej kurację dla palaczy, ludzi pracujących w szkodliwych warunkach oraz oczyszczający organizm po zimie, leczeniu antybiotykami czy chemioterapii. Książka Odtrój organizm i żyj dłużej zawiera przepisy na krople, sok, miody, herbaty lecznicze, pomocne przy odtruwaniu wątroby, trzustki, jelit, żołądka, nerek i mózgu. O innych książkach Zbigniewa Nowaka mogą Państwo poczytać na stronie www.praweksiążki.pl.
Doskonałą dietą dla odtrucia organizmu jest znana od lat dieta dr Ewy Dąbrowskiej. Ukazały się w ostatnich miesiącach dwie książki, które kontynuują pracę dr Dąbrowskiej. Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej Przepisy oraz Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej i co dalej?
Dr Dąbrowska podaje skuteczne rozwiązanie, jak uniknąć raka, chorób serca i wątroby, cukrzycy i innych schorzeń według sprawdzonego i bezpiecznego programu postu na potrawach z owoców i warzyw. Taki post głęboko oczyszcza ciało, wzmacnia witalność, odporność, usuwa toksyczny tłuszcz i przywraca zdrowy wygląd. Niestety, dla wielu z nas problemem jest ułożenie właściwego jadłospisu, bazującego tylko na warzywach i owocach. Tu bardzo pomocna będzie książka Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej Przepisy, zawierająca zbiór ponad 100 konkretnych dań oraz szczegółowo rozpisany jadłospis na każdy dzień. Z kolei książka Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej i co dalej uczy, jak po zakończeniu postu utrzymać jego efekt i moc leczniczą.
Pani redaktor, zmieńmy trochę temat. Przed nami Dzień Ojca, święto wszystkich tatusiów. Bycie ojcem, choć to wspaniałe doświadczenie, nie jest jednak łatwe, szczególnie w relacjach ojciec-syn. Trudno jest czasem zauważyć moment, kiedy chłopiec zaczyna dryfować, czyli niepostrzeżenie odrywa się od rodziny i daje ponieść zepsutemu światu.
Dlatego cenne są pozycje, które mogą pomóc mężczyznom w wypełnianiu ich ojcowskiej misji. Na przykład warto być rycerzem. Rola ojca w prowadzeniu syna ku męskości. Roberta Louisa. Autor pokazuje, jak w dzisiejszej rzeczywistości zbudować dobrą i trwałą więź ojca i syna. Co zrobić, by dorastający chłopiec poczuł się mężczyzną, odpowiedzialnym, szlachetnym i mężnym, by nie zmarnował czasu swej młodości przed ekranikiem komórki, komputera czy telewizora, w galeriach handlowych albo na głupich grach w internecie.
Właśnie, przecież synowie obserwują i naśladują zachowania swoich ojców.
Tak, tata może stać się przykładem pozytywnych cech charakteru takich jak uczciwość, szczerość, odwaga. W przypadku braku ojca chłopcy szukają wzoru do naśladowania wśród celebrytów, muzyków czy sportowców. Książka Warto być rycerzem pokazuje, że to w rodzinie kształtuje się piękny, szlachetny człowiek.
Wydaje się, że jednym z najpoważniejszych dziś problemów wychowawczych jest nieumiejętność roztropnego wydawania poleceń i skutecznego ich egzekwowania.
To prawda, że w dzisiejszym świecie zanikła umiejętność rządzenia i rozkazywania. Tak brzmi tytuł niewielkiej, lecz bardzo cennej pozycji ojca Jacka Woronieckiego. Przy czym nie chodzi tu o przemoc czy agresję wobec dziecka, tylko o poczucie odpowiedzialności za jego dobro, za dobro rodziny. Ta odpowiedzialność każe umiejętnie wymaga się od siebie i od innych.
Teraz mamy raczej taką sytuację, kiedy rozkapryszone dzieci stawiają rodzicom żądania, a rodzice ustępują ze strachu przed ich histeryczną reakcją.
Rodzice często nie rozumieją, że w ten sposób tak naprawdę krzywdzą dziecko. Ojciec Woroniecki podkreślał, że posłuszeństwo buduje samodyscyplinę, sprawność działania, moralną prawość. W dorosłym życiu nie będzie potrafił dobrze rządzić sobą samym ten, kto wcześniej nie potrafił być posłusznym. Dlatego warto sięgnąć po umiejętność rządzenia i rozkazywania, by nauczyć się tej trudnej sztuki rozumnego wymagania od siebie i innych.
Ojciec Woroniecki jest także autorem absolutnie wyjątkowej pozycji o wychowaniu, jaką jest katolicka etyka wychowawcza. Udowadnia w niej, że pedagogika to nauka bardzo praktyczna, nastawiona na życie, bowiem w życiu codziennym, tak jak chleba, potrzebuje człowiek mądrości, cierpliwości, męstwa.
Pedagogika ojca Woronieckiego jest uniwersalna. Dotyczy każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest wierzący, wykształcony, czy też nie. Celem wychowania jest nauczenie wychowanka odpowiedzialności za siebie, tak by samodzielnie mógł on podejmować różne zadania życiowe. Ojciec Woroniecki podkreśla, że rodzic, wychowawca, nie może zawsze towarzyszyć dziecku. Konieczne jest zatem nabycie sprawności, które umożliwią wychowankowi roztropne postępowanie.
Czy jednak ćwiczenie sprawności nie jest bezduszną tresurą człowieka?
Absolutnie nie. Formowanie sprawności, czy jak się wcześniej mówiło, cnót, respektuje wolność i rozumność wychowanka. Dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu autora katolicka etyka wychowawcza pozostaje uniwersalnym przewodnikiem dla każdego rodzica, dziadka czy wychowawcy. Przy tym nie jest to dzieło trudne. Zawiera nie tylko część ogólną, teoretyczną, ale w dużej mierze szczegółową, gdzie ojciec Woroniecki podaje konkretne przykłady, jak rozwijać cnoty i zwalczać wady.
Pani redaktor, skoro poruszyliśmy kwestię pracy nad charakterem, powiedzmy kilka słów o książce Kształcenie charakteru, autorstwa redemptorysty, ojca Mariana Pirożyńskiego. Co sprawia, że pozycja ta cieszy niesłabnącą popularnością nie tylko u wychowawców, ale przede wszystkim wśród młodzieży?
Praca nad sobą to dziś pojęcie niezbyt popularne. Wymaga wysiłku, wytrwałości i cierpliwości. Jest żmudna i nie daje szybkich efektów. Jednak autor w przekonujący sposób zaprasza do pracy nad sobą i mówi jasno: bez treningu nie ma wyników. Książka Kształcenie charakteru zawiera praktyczne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób pracować nad sobą, żeby móc realizować zamierzone cele.
Najważniejszy jest chyba przykład wyniesiony z domu.
Tak, i dlatego wspomnijmy o książce Rodzina domem miłości i życia, w której ksiądz Marek Dziewiecki pokazuje, jak stworzyć rodzinę będącą dla dzieci bezpieczną przystanią w życiowych zawieruchach i pierwszą szkołą miłości. Znany duszpasterz zachęca młodych małżonków do przyjmowania codziennych wyzwań w zgodzie ze sobą samym i z tym, czego oczekuje od nas Bóg, a w ciepłej, pełnej życzliwości książce Rodzina domem miłości i życia daje praktyczne wskazówki i porady, jak przezwyciężać różne trudności w małżeństwie.
O takim domu możemy poczytać w książce Był dom.
Był dom to wspomnienie Anny Szatkowskiej, córki Zofii Kosak. Poznajemy dzieje pisarki i jej rodziny na tle ówczesnej, skomplikowanej historii Polski. Wspomnienia sięgają od przedwojnia po lata 60. Anna Szatkowska doskonale oddaje specyfikę tamtego czasu, przedstawiając historię rodziny w sposób barwny, pełen drobiazgów i wierny faktom. Książka Był dom to budujące świadectwo życia Zofii Kossak i jej najbliższych w dobie wielkiej próby serc i sumień w Polsce ciemiężonej i walczącej. O niezwykle trudnym i pięknym życiu Zofii Kossak możemy przeczytać, sięgając jeszcze do dwóch pozycji. Pierwsza z nich, której autorką jest pani Joanna Jurgała-Jureczka, nosi tytuł Zofia Kossak – opowieść biograficzna. Książka to pasjonująca historia rodziny Kossaków osnuta wokół dwudziestowiecznej historii Polski. Pełna nieznanych faktów i anegdot, napisana lekkim i przystępnym językiem. Ciepło i z humorem przedstawia wielką pisarkę.
Może przywołajmy jakąś anegdotę z książki Zofia Kossak, opowieść biograficzna?
W czasie pobytu Zofii Kossak na przymusowej emigracji w Anglii pewien duchowny anglikański zapytał: a wy, Polacy, tacy katoliccy, mieliście choć jednego papieża waszej narodowości? Nie, przyznała pisarka, ale my czas, doczekamy się.
Jeszcze jedna książka, najbardziej z nich osobista.
Jest to po raz pierwszy wydany zbiór listów Zofii Kossak, dający czytelnikowi szansę na poznanie życia osobistego i rodzinnego pisarki, jej przyjaźni, twórczości i pracy. Ponadto listy są ważnym świadectwem swoich czasów, trudnej, powojennej rzeczywistości, zmagań z cenzurą, ale także zwykłych ludzkich, codziennych spraw, radości z przyjazdu wnuków na wakacje, kłopotów zdrowotnych, a nawet problemów z kupnem materiału na garzonka.
Listy Zofii Kossak są przede wszystkim świadectwem życia osoby o nieprzeciętnym talencie, pracowitości, życzliwości dla ludzi i odwadze posuniętej do heroizmu. Wszystkie te cechy odbijają się także w jej książkach. Jakie powieści historyczne Zofii Kossak mogłaby Pani polecić młodszym i starszym czytelnikom?
Powiedzmy o tych, które po latach nieobecności znów goszczą na księgarskich półkach. W pierwszej z nich, pod tytułem Puszkarz Orbano, krzyżuje się wiele wątków. Postać genialnego wynalazcy Orbano, który za wszelką cenę szuka realizatorów projektów nowych, potężnych armat, a wobec odrzucenia w Bizancjum znajduje mecenasa w osobie sułtana. Walka jego syna Maria o honor w sytuacji życia z piętnem ojca zdrajcy. Opętania sułtana Mohameda pragnieniem zdobycia Konstantynopola za wszelką cenę. Może wysłuchajmy fragmentu wersji dźwiękowej Puszkarza Orbano, dołączonej w formie audiobooka do wersji drukowanej.
Rozdział 7. W obronie czci. Zatrważające wiadomości przywiezione przez Karystynusa nie zdołały zaniepokoić beztroskiej, samolubnej ludności Bizancjum. Podobnie jak zeszłe lato, początek roku 1452 mijał w wirze zabaw, wyścigów, gonitw, nieustających festynów. Bogaci patrycjusze bizantyjscy prześcigali się w przepychu i wyszukanym wykwincie. Stroje kobiet przewyższyły zbytkiem i pięknością wszystko, co oglądano kiedykolwiek. I kto by w owe dni spojrzał pobieżnie na rozbawione, hałaśliwe miasto, sądziłby snadnie, że dzieje cofnęły się o 500 lat wstecz i że jest świadkiem największej chwały i mocy cesarstwa. A czas szedł. Godziny obwoływane przez straże w porcie i na murach cunęły nieprzerwanie. Tłum beztroski, gdy chodziło o obronę miasta, umiał być jednak dokuczliwy i natrętny. Nie wiedzieć skąd, nie wiedzieć przez kogo, rozeszła się po mieście wieść o zbrojeniach sułtana, o wielkich bombardach, które mają zniszczyć bizantyjskie mury. Za tą wieścią nazwisko nasunęło się samo przez się. Któż nie wiedział, że puszkarz Orbano spędzał całe dnie nad planami jakiegoś olbrzymiego działa? Znikł bez śladu. Żona twierdzi, że utonął. Nie utonął na pewno, tylko u sułtana siedzi. Pracuje na zgubę chrześcijan. Renegat podły! Zdrajca! Gdy po raz pierwszy podniecone winem próżniacze gromady zebrały się z tym okrzykiem przed domem Orbanów, Mario chciał wyskoczyć doń i bić. I rozpędzić, i nie pozwolić. Matce z największym trudem udało się powstrzymać go i zamknąć. Po prostu zamknąć. Chłopiec skoczał z rozpaczy jak szczeniak. Tłukł pięściami o drzwi. Krzyczał, żeby go puszczono, że nie pozwoli lżyć pamięci ojca.
Z kolei Troja Północy to wspólne dzieło Zofii Kossak i jej męża, historyka Zygmunta Szkowskiego. Książka jest kroniką brutalnego i pełnego przemocy nawracania Słowian przez cesarzy, saskich książąt i biskupów niemieckich, skrywających chęć podboju i wyzyskania zdobytych obszarów pod pozorem chrystianizacji. Taka polityka wpływała na wzmocnienie oporu słowiańskiego i uparte trwanie przy pogaństwie. Ale autorzy książki Troja Północy ukazują też drugą drogę, obraną przez świętego Cyryla i Metodego, którzy trafiali do serc pogan w ich ojczystej mowie.
A także udaną misję ewangelizacyjną niemieckiego biskupa świętego Ottona z Bambergu.
Który z inicjatywy Bolesława Krzywoustego w krótkim czasie dokonał udanej pokojowej chrystianizacji przez lata opornych, a jednocześnie zamożnych i wpływowych pogan skupieckich miast, takich jak Szczecin czy Wolin. Autorzy Troi Północy opisują zasadniczy błąd obodrzytów i wieletów, którzy nie zdecydowali się na odważny krok przyjęcia chrześcijaństwa z rąk polskich, co odebrałoby Sasom wygodny pretekst do agresji na wschód. W rezultacie plemiona Słowian połabskich, pomimo swojej waleczności i licznych powstań, zostały starte z powierzchni ziemi. A dziś jedynie zniemczone nazwy wielu miejscowości świadczą, że kiedyś mieszkali tu Słowianie.
Niestety Zofia Kossak nie pisała wiele dla najmłodszych dzieci. Są tylko dwie książeczki, Topsy i Lupus oraz Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzaba.
Ale są to dzieła wybitne, bawiące i uczące zarazem. Pierwsza z nich, Topsy i Lupus, opowiada o przygodach Topsego, małego buldoga, który dzięki umiejętnej tresurze uczy się porozumiewać z ludźmi. Ta niezwykła zdolność sprawia, że zostaje porwany do cyrku. Na szczęście, na pomoc uwięzionemu Topsemu wyruszają przyjaciele, którzy po wielu zabawnych perypetiach uwalniają go z opresji. Druga książka Zofii Kostak dla dzieci, Kłopoty Kacperka greckiego skrzata, zaprasza nas do starego śląskiego dworu, który mieszkuje gromada sympatycznych skrzatów. I jak to w baśniach bywa, w szczęśliwy i spokojny świat wkracza złośliwy chochlik Sato, który zagraża domostwu i jego mieszkańcom. Czy dzielnym krasnalkom uda się odegnać do dworu złe moce, dowiedzą się mali czytelnicy z tej najpiękniejszej polskiej baśni. Co ważne, Kłopoty Kacperka Góreckiego skrzata pomagają oswoić dziecięce lęki i uczą, że wszystkie trudności można wspólnie pokonać.
Nie jest łatwo pisać dla dzieci, tak by przekazywana wiedza nie nużyła, lecz pociągała, ale niektórym się to udaje, czego najlepszym przykładem są dzieje polskie opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego. Historia Polski opowiedziana w formie gawędy okazuje się pasjonującą podróżą w czasie.
Ta opowieść z pewnością kojarzy się słuchaczom Radia Maryja z wielokrotnej emisji w ramach audycji Radiowa Lektura. Na okładce uśmiechnięty chłopczyk. Właśnie budzi się w nim ciekawość świata i historii, zaczyna poznawać ojczyste dzieje. Z kart trzymanej przez niego książki wyłaniają się postacie rycerzy. Nad głową przewijają się barwne obrazy z polskich dziejów. Taka właśnie jest ta książka. Pozwala się dziecku porwać przygodzie, przenosi go w czasie, by wraz z dawnymi bohaterami przeżywało fascynujące wydarzenia. Posłuchajmy, jak autor dziejów polskich opowiedzianych dla młodzieży pisze na przykład o bitwie pod Grunwaldem, której rocznicę będziemy wkrótce świętować.
Na dzień 20 czerwca 1410 roku Jagiełło okazał się stawić wojsku polskiemu w Wolborzu. Nigdy jeszcze nie spieszono tak ochoczo na żadną wyprawę. Za 200 lat ryft, oszukaństw, łotrostw, za zabór Pomorza, za te najazdy, które sięgały aż do Kruszwicy, za tyle konszachtów z wszystkimi wrogami Polski, za to, że siódme już pokolenie nie miało od nich spokoju, za to, że przygarnięci w gościnę jako jałmużnicy przecież gnęli się w skrytobójców, za wszystkie ich zbrodnie i chytre podstępy, za przekręcenie nauki chrześcijańskiej, za to, że z zakonników zrobili się rozbójnikami i dorabiali się tylko na cudzym i tylko cudzą krwią się tuczyli, za to wszystko należała im się sowita zapłata. Szczęśliwi byli ci z owego pokolenia, którzy dnia 9 lipca 1410 roku znaleźli się w wojennym pochodzie i przekroczyli granicę krzyżacką. Pierwsze ich myśli były ku Bogu, najwyższemu szafarzowi sprawiedliwości, a z tysiąca zbrojnych piersi zabrzmiała pieśń pobożna Bogu Rodzica. Stara to była pieśń, najstarsza ze wszystkich polskich. Wiemy na pewno, znaną już była za czasów świętej Kingi, a tradycja odnosi ją aż do świętego Wojciecha.
Pani redaktor, od zdrowia rozpoczęliśmy i na zdrowiu zakończmy. Jak już mówiliśmy, naszym największym wrogiem są zakorzenione niewłaściwe nawyki żywieniowe. Po jakie jeszcze książki mogliby sięgnąć nasi słuchacze, żeby dowiedzieć się, jak właściwie planować jadłospis, by wzmocnić organizm i po prostu czuć się zdrowo, mieć energię, dobry humor?
Powinniśmy wrócić do natury, zarówno po zdrowe jedzenie, jak i mądre leczenie, co proponowała święta Hildegarda. Podstawy jej nauczania przypomina Alfreda Walkowa w książce Powrót do harmonii, program zdrowia według świętej Hildegardy z Bingen. O popularności tej pozycji świadczy fakt, że jest to już jej czwarte wydanie. Autorka, która od czasu jak odzyskała zdrowie dzięki dom świętej Hildegardy, wbrew złym rokowaniom lekarzy, jest niestrudzoną propagatorką jej nauki. Rady świętej uzdrowicielki z Bingen dostosowane do współczesnych warunków to alternatywa dla wszystkich, którzy chcieliby żyć zdrowo, rezygnując z estetycznych leków wywierających niszczący wpływ na naturalną równowagę organizmu. Bowiem szczególny nacisk autorka książki Powrót do harmonii, program zdrowia według świętej Hildegardy z Bingen, kładzie na kluczową dla dobrego zdrowia równowagę pomiędzy ciałem a duchowością człowieka.
Ukazała się właśnie nowa książka pani Walkowskiej, Hildegardowa kuchnia polska.
Jest to świetna próba połączenia tradycyjnej polskiej kuchni z mądrością świętej Hildegardy. Przepisy są proste, domowe, zwyczajne. Jest to jednak kuchnia bardzo skuteczna. Co ciekawe, współautorkami książki są córki pani Alfred, dla których kuchnia świętej Hildegardy to po prostu kuchnia mamy. Wspominają, że mama musiała robić kanapki nie tylko dla nich, ale i szkolnych koleżanek. Tak wszystkim smakowały. Hildegardowa kuchnia polska pokazuje, że można jeść zdrowo, a przy tym smacznie, zachowując polskie uwarunkowania i tradycję kulinarną.
Pani redaktor, dziękuję bardzo za spotkanie. Może na koniec przypomnijmy jeszcze słuchaczom tytuły omawianych książek.
Wiecznie głodny, doktora Dawida Ludwiga. Ziołowa klinika odchudzania, ziołowa apteka seniora, odtrój organizm i żyj dłużej, Zbigniewa Tomasza Nowaka. Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej, przepisy oraz dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej i co dalej. Warto być rycerzem, rola ojca w prowadzeniu syna ku męskości, Roberta Luisa. Umiejętność rządzenia i rozkazywania oraz katolicka etyka wychowawcza ojca Jacka Woronieckiego. Kształcenie charakteru ojca Mariana Pirożyńskiego. Rodzina domem miłości i życia księdza Marka Dziewieckiego. Był dom Anny Szatkowskiej. Zofia Kosak, opowieść biograficzna Joanny Jurgały-Jureczki. Puszkarz Orbano, Troja Północy, Topsy i Lupus, Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata oraz Listy Zofii Kossak. Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego. Powrót do harmonii, program zdrowia według świętej Hildegardy z Bingen oraz Hildegardowa kuchnia polska Alfredy Walkowskiej.
Dziękuję bardzo. Jeżeli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek albo nazw autorów, zapraszamy na naszą stronę internetową www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Drodzy słuchacze, już wkrótce rodzina Radia Maryja po raz kolejny spotka się u stóp jasnogórskiej pani. Mieszkańcom Lublina i okolic służymy pomocą w dotarciu do informacji o zapisach i miejscach organizowania wyjazdów. Podajemy telefony kontaktowe 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, 81 534 99 66 lub 81 743 75 15 lub na miejscu w naszej księgarni w Lublinie przy ulicy 3 Maja 22. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.